Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej wynikom finansowym spółki Grupy Kapitałowej KGHM za pierwszy kwartał 2022 roku. Witamy Państwa w sali notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Witamy również widzów transmisji online. Szanowni Państwo, efekty pracy KGHM w pierwszych trzech miesiącach roku skomentuje dla Państwa zarząd KGHM. Pan Marcin Chludziński, prezes zarządu.
Dzień dobry.
Pan Andrzej Kęsbok, wiceprezes zarządu do spraw finansowych.
Dzień dobry Państwu.
I pan Marek Świder, wiceprezes zarządu do spraw produkcji. Rozpoczniemy tradycyjnie od komentarza zarządu do wydarzeń ostatniego kwartału. Następnie przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi z czatu, które nie zmieszczą się w dzisiejszej transmisji, te również z dzisiejszego spotkania razem z odpowiedziami znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, razem z transkrypcją całej dzisiejszej sesji. Przypominam, że do zadawania pytań do transmisji online zapraszam na adres e-mail ir@kghm.com. Szanowni Państwo, zaczynamy konferencję. O głos poproszę pana prezesa Marcina Chludzińskiego.
Dobry Państwu. Mamy dzisiaj dla Państwa prawie same dobre informacje. Dobre informacje dotyczące i wyników produkcyjnych, i wyników finansowych. Myślę, że najistotniejsza jest taka, że w tym kwartale, który omawiamy, mieliśmy historycznie najlepszy wynik EBITDA, historycznie, czyli najlepszy w historii naszej firmy. To jest pierwsza dobra informacja. Mamy taki slajd, który podsumowuje to, co się w pierwszym kwartale 2022 roku działo. I oczywiście nie ma co ukrywać, ceny nas wspierały. Notowania miedzi w ujęciu rok do roku wyższe 18%. Mówimy właściwie kwartał do kwartału, tak, bo to mówimy o średnich cenach w kwartale. Srebro tańsze i stąd wyniki finansowe w połączeniu z produkcją, która wzrosła o 4%, czyli 20% większa EBITDA kwartał do kwartału, wzrost przychodów 33%, również kwartał do kwartału. I sama cena, tak jak powiedziałem, wspomagała nas i wspierała, ale jednocześnie kwestia lepszych wyników produkcyjnych, lepszej skali produkcji również w ujęciu do poprzedniego roku, gdzie też było już całkiem dobrze, powoduje, że to multiplikuje, zwiększa nasz lewar, naszą sprzedaż i naszą stronę przychodową. Zresztą to bardzo dobrze widać na tle innych firm wydobywczych. To pokazuje ten następny slajd. Tu mamy KGHM kwartał do kwartału, to jest ten pierwszy górny slajd w kontekście wyników produkcyjnych i jesteśmy na drugiej, na trzeciej pozycji wśród największych firm produkcyjnych. Pozostałe właściwie trzy firmy tylko, to znaczy my, właściwie dwie, bo tu mamy wyniki grupy kapitałowej i wynik jednostkowy, a druga firma to jest Freeport McMoRan. Wzrastały, pozostałe firmy z sektora miały mniejszą produkcję. Ten drugi wykres to jest wykres, który pokazuje ostatni kwartał 2022 roku oraz ten pierwszy kwartał 2022 i tutaj jesteśmy liderem. Wzrost w całej grupie o 7%, a w samym tylko KGHM o 9%. Pozostałe firmy również produkcja malejąca, więc można powiedzieć, że zachowujemy bardzo wysoką zdolność operacyjną, zwiększoną zdolność operacyjną, stale ją zwiększamy, co skutkuje zwiększoną produkcją, ale też skutkuje to bardzo mocno po stronie przychodowej, po stronie sprzedażowej, co wpływa na wynik EBITDA i zysk netto. Gdyby nie to, same ceny oczywiście by nam pomogły, ale to nie wystarcza. Mocno pracujemy nad zdolnościami operacyjnymi we wszystkich naszych aktywach, tak, nie tylko w Polsce, ale również w aktywach zagranicznych. To są dobre wiadomości, zarówno produkcyjnie, zarówno finansowo, co widać na wynikach kwartalnych zaraportowanych do rynku. Bardzo się z tego cieszymy. Na to, co mamy wpływ, staramy się wpływać za każdym razem, w każdym kwartale w taki sposób, żeby działało to na korzyść akcjonariuszy i na korzyść rozwoju naszego biznesu. tyle, jeśli chodzi o wstęp. Ja jeszcze potem wrócę do pewnego podsumowania i oddaję głos prezesowi Markowi Świdrowi w kontekście podsumowania wyników produkcyjnych.
Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o produkcję metali w grupie kapitałowej, to miedź płatna 193 tysiące ton plus 4% kwartał do kwartału z podziałem na aktywa krajowe i zagraniczne. Procentowo to wygląda 78% produkcji mamy w aktywach krajowych, 22% w aktywach zagranicznych. Produkcja srebra 348 ton, jest to plus 13% kwartał do kwartału i tutaj w produkcji krajowej mamy 98%. Produkcja TPM-ów, czyli metali szlachetnych, 43 tysiące uncji i jest to plus 23% kwartał do kwartału. Produkcja molibdenu 1,2 miliona funtów i ta produkcja jest niższa kwartał do kwartału, ale chciałbym tutaj powiedzieć, że ona jest zgodna z naszymi planami produkcyjnymi i wynika z niższej zawartości w eksploatowanym złożu na kopalni Sierra Gorda. Wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź SA. Widzimy je w trzech obszarach naszego głównego ciągu technologicznego, czyli na kopalniach, ZWR-ach i hutach. Wydobycie urobku 7,7 miliona ton wagi suchej, jest to plus 2,7% o wyższej zawartości niż planowana. Produkcja miedzi elektrolitycznej 151 tysięcy ton, jest to plus 3,4% kwartał do kwartału oraz produkcja srebra 340 ton, jest to plus 13,7% kwartał do kwartału. Produkcja miedzi w koncentratach, czyli nasze ZWR-y, to plus 3,1% kwartał do kwartału. Wyniki produkcyjne Sierra Gordy, naszego aktywu zagranicznego, to 23,9 tysięcy ton plus 4% kwartał do kwartału. Ta wyższa produkcja jest wynikiem wyższych przerobów oraz wyższego uzyskanego uzysku. Produkcja srebra jest niższa kwartał do kwartału, ale jest to wynik eksploatacji złoża o niższym parametrze. Produkcja TPM-ów metali szlachetnych na Sierra Gordzie kwartał do kwartału bez zmian. Produkcja molibdenu 1,2 miliony funtów. Produkcja jest niższa, ale wyższa od planu na pierwszy kwartał tego roku. Jeżeli chodzi o produkcję w KGHM International, produkcja miedzi płatnej 18,2 tysiące ton plus 12% kwartał do kwartału. Na wyższą produkcję złożyła się kopalnia Robinson, która miała wyższą zawartość oraz wyższy uzysk. Produkcja srebra była niższa w KGHM International, ale też wynikała z tego, że w kopalni Sudbury eksploatowaliśmy złoże o niższej zawartości. TPM-y 15,1 tysięcy uncji plus 24% kwartał do kwartału. I produkcja molibdenu kwartał do kwartału bez zmian. Dziękuję.
O komentarz do wyników finansowych, ale także naszych inwestycji poproszę pana prezesa Kęsbocka.
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no rzeczywiście my prezentujemy dobre wyniki finansowe, nawet bardzo dobre, tak jak Pan Prezes powiedział. Natomiast ja bym chciał też trochę nawiązać do tego, o czym mówiliśmy przy prezentacji wyników rocznych i o tym, co jest naszym takim podstawowym przekazem przez ostatnie miesiące. To znaczy my bardzo dbamy i pilnujemy tego, żeby być stabilnym, przewidywalnym producentem i w obszarze górniczym, i w obszarze hutniczym w turbulentnych czasach. Teraz już trochę nie pamiętamy, ale pierwszy kwartał cały czas był naznaczony sytuacją covidową, z którą daliśmy sobie dobrze radę, a końcówka pierwszego kwartału, no i cały czas do teraz jest naznaczony wojną na Ukrainie, trudną sytuacją międzynarodową, również kwestiami związanymi z rozszerzającymi się sankcjami, z rozszerzającą się, powiedziałbym, zmianą, jeżeli chodzi o międzynarodowy obrót zarówno metalami, surowcami energetycznymi i wieloma innymi surowcami. Także również te turbulencje bierzemy pod uwagę. Przygotowujemy plany, czy przygotowaliśmy plany, realizujemy plany, które zapobiegają wpływowi tych turbulencji na naszą działalność. Pierwszy kwartał nie w pełni jeszcze odzwierciedla oczywiście te turbulencje, ale myślę, że jak będziemy podsumowywali półrocze, będziemy też mówili więcej o tym, jakie działania zostały podjęte, żeby tym turbulencjom przeciwdziałać. Ja też częściowo o tym powiem. I teraz przechodząc do samych przychodów grupy kapitałowej. Wzrost o 33% rok do roku do poziomu około 9 miliardów dla grupy kapitałowej. Oczywiście te przychody nie uwzględniają przychodów Sierra Gorda, my ich nie konsolidujemy. Natomiast cieszy to, że przychody rosną we wszystkich segmentach. No, największy przyrost jest w produkcji polskiej miedzi i tutaj ten wzrost wynosił w samej polskiej miedzi 586 milionów. Lekki spodziewany spadek w KGHM International, natomiast sumarycznie jest to 425 milionów wzrostu sprzedaży. No, zmiana notowań podstawowych produktów, tak jak było wspomniane, pierwszy kwartał tego roku charakteryzował się wzrostem ceny miedzi kwartał do kwartału. Zmiana kursu złotego w stosunku do dolara. Ta zmiana wynosiła w ubiegłym roku, w pierwszy kwartał to było około 3,78 złotego na dolara. W pierwszym kwartale tego roku to jest 4,13 groszy. Także jest to rzeczywiście istotna zmiana i ona zaskutkowała w wielu obszarach, ale ten pierwszy, o którym mówimy, czyli przychody, to jest 637 na plusie. Też temat, który był wielokrotnie przedmiotem naszych prezentacji, czyli wpływ transakcji zabezpieczających na wynik. Tutaj wpływ jest pozytywny, dlatego że nasze transakcje zabezpieczające w pierwszym kwartale rozliczyły się wprawdzie ujemnie, ale znacznie mniej ujemnie niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. W związku z tym jest to wpływ pozytywny. No i ten obszar pozostałe, 277 milionów, jest to przede wszystkim wpływ wyniku finansowego naszych spółek córek, spółek krajowych. One sobie radzą bardzo dobrze, a niektóre bardzo dobrze, dlatego ten sumaryczny wzrost jest również dobry. Idąc dalej, koszt jednostkowy. No tutaj jest wzrost, nie ma co tego ukrywać. Jest to wzrost na szczęście proporcjonalny do naszego wzrostu zysku i my bardzo dokładnie śledzimy wpływ kosztów na nasz wynik finansowy. Wiemy, że niektóre koszty rosną szybciej niż współczynnik inflacji. Są to przede wszystkim nośniki energii, a tutaj przede wszystkim gaz i paliwa. Niektóre koszty udaje nam się utrzymywać zgodnie ze wskaźnikiem inflacji, a niektóre wręcz poniżej. Również jest prowadzonych wiele programów i projektów dotyczących ograniczania zużycia czy minimalizacji zużycia nośników energii oraz materiałów, które również przyczyniają się do tego, że no, trzymamy ten koszt jednostkowy w ryzach. Natomiast wiemy i jest to zgodne z tym, co ma miejsce w innych podmiotach, innych dużych podmiotach, z którymi się porównujemy. Ten wpływ nośników energii rzeczywiście jest duży, jest odczuwalny. Przechodząc dalej, jeżeli chodzi o wynik operacyjny, czyli wynik EBITDA, tak zwana EBITDA skorygowana, Jest to wzrost o 20% kwartał do kwartału i ostateczny wynik pierwszego kwartału 2022 roku to jest 3 miliardy 133 miliony złotych zysku operacyjnego, na który składa się w przeważającej części wynik polskiej miedzi, ale też dobry wzrost we wszystkich pozostałych sektorach. Także jest to dla nas również wskaźnik tego, że jak gdyby wszyscy równo kontrybuują do tego dobrego wyniku. I wzrosty oczywiście są przede wszystkim dzięki wzrostom cen metali, również wpływu Forexu, czyli kursu dolara do złotego i wolumenu sprzedaży, który również wzrósł kwartał do kwartału. Natomiast w KGHM International tutaj przede wszystkim czynnikiem jest wzrost cen metali, ale też w pewnym stopniu zmiana stanu zapasów. My regulujemy, jak już nieraz o tym mówiliśmy, nasze wielkości zapasów w zależności od sytuacji technologicznej na kopalniach i na hutach i w tym przypadku no, są to tak zwane efekty fazowe, to nie są efekty trwałe, ale w tym przypadku jest to również efekt pozytywny w KGHM International. Idąc dalej, nasze wyniki finansowe, wynik finansowy grupy kapitałowej to jest prawie 1 900 milionów złotych zysku netto i jest on, składa się przede wszystkim ze wzrostu wyniku na sprzedaży, to jest o 359 milionów złotych. Jak popatrzymy z kolei tak słupek po słupku, no to ta zmiana przychodów składa się przede wszystkim ze zmiany przychodów na miedzi, ponad 1,5 miliarda złotych, na srebrze 315 milionów i na złocie 77 milionów złotych. Natomiast zmiana kosztów rodzajowych, to o czym już wspominałem, z tego 1 486 milionów, 1 100 milionów jest uzależniony od wzrostu kosztów energii i materiałów, a około 500 milionów złotych to jest wzrost kosztów wsadów obcych, które kupujemy, bo ten przyrost produkcji nie jest związany tylko z wydobyciem, jest on również związany z przerobem złomów i koncentratów obcych i one oczywiście podrożały w takt wzrostu kosztów miedzi czy wzrostu cen miedzi, w związku z tym ten wzrost kosztów wsadów obcych. Jest również wzrost o 100 milionów świadczeń pracowniczych. Jest to związane z zakładowym układem zbiorowym pracy i podpisanymi uzgodnieniami, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń rok do roku. Natomiast pozostałe elementy, można powiedzieć, zmiana stanu produktów i produkcji w toku. Jest to, powiedziałbym, aktywacja kosztów uwolnionego zapasu. Myśmy przerobili trochę więcej zapasów w pierwszym kwartale tego roku. Ten wynik zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia plus 150 milionów jest to częściowo odwrócenie odpisów i wzrost zysków odsetkowych. Także tutaj też odnotowujemy pewne korzyści. Zysk zbycia z wartości niematerialnych jest to sprzedaż tak zwanego projektu Oxide, który został sprzedany do joint venture Sierra Gorda. On został, ten kontrakt został zawarty w grudniu, ale jak gdyby zrealizowany w styczniu, w związku z tym on wszedł w wynik pierwszego kwartału tego roku. I no, tak jak już wspomniałem, mniejsze odchylenie ujemne związane z rozliczeniem transakcji zabezpieczających, w związku z tym pozytywny wpływ 130 milionów złotych. Różnice kursowe, to akurat jest na minus w wyniku netto, dlatego że tutaj wycena pożyczek działa w drugą stronę, ona działa na minus, natomiast przychody odsetkowe działają na plus i ta wycena pożyczek skompensowana z przychodami odsetkowymi daje minus 120 milionów złotych, ale no powiedziałbym, jest to jak gdyby przewidywalny efekt zmian różnic kursowych. Idąc dalej do przepływów pieniężnych, tutaj rzeczywiście trochę się działo w pierwszym kwartale. Myśmy uzyskali spłatę, czy joint venture Sierra Gorda spłaciła kolejną transzę pożyczek. To było 200 milionów złotych, z które dla KGHM Polska Miedź przypadło 110 milionów dolarów, czyli to było około 490 milionów złotych. Również sprzedaż projektu Oxide wygenerował pozytywny przepływ na KGHM Polska Miedź, to jest 135 milionów złotych. Również sfinalizowaliśmy sprzedaż Interferii i tutaj odnotowaliśmy zysk w wysokości 38 milionów złotych w stosunku do wyceny Interferii. Także były to te główne zdarzenia. Jeszcze wiedzą Państwo, bo też mówiliśmy o tym jako istotnym zdarzeniu po dniu bilansowym, o sprzedaży kopalni Franke. Ona miała miejsce w kwietniu. Natomiast no, mówimy o tym, bo to było rzeczywiście istotne zdarzenie. Było to zdarzenie korzystne. Tutaj również odnotowaliśmy zarówno zysk księgowy, jak i no, możliwość, powiedziałbym, optymalizacji tego portfela produkcyjnego. Chcemy się w Chile rozwijać, ale to o tym będę dalej mówił przy inwestycjach. Jest cały program inwestycyjny związany z samą Sierra Gordą, również z uruchomieniem projektu Oxide. Także tutaj w Chile siedzimy mocno i po prostu chcemy tylko być bardziej zoptymalizowani. Zatem bilansowo po tych zmianach, po tych ruchach jesteśmy na poziomie 3 miliardów 355 milionów złotych. Tutaj jest tam niewielka różnica w raporcie bilansowym. Jeżeli ktoś z Państwa zwrócił uwagę, ona ma związek z 18 milionami wartości aktywów przeznaczonych do zbycia. Jeżeli chodzi o zadłużenie grupy kapitałowej KGHM, no jest ona na dobrym poziomie. Znaczy nominalnie nasz poziom jak gdyby pociągniętego długu nie zmienił się. Myśmy tutaj nie dokonywali żadnych działań związanych ze spłatą zadłużenia lub też ciągnięciem zadłużenia. Natomiast ponieważ nasza pozycja gotówkowa się poprawiła, to nasze zadłużenie netto spadło z 4 miliardów do 2 miliardów 627 milionów. W związku z tym nasz wskaźnik zadłużenia do EBITDY wynosi obecnie, czy na koniec pierwszego kwartału wynosił 0,3, a więc no bardzo niski, bardzo bezpieczny wskaźnik. Również to, co sygnalizowaliśmy w poprzednich kwartałach, my bardzo ostrożnie korzystamy z instrumentów faktoringowych po to, żeby po prostu nie ponosić kosztów finansowych faktoringu. Aczkolwiek korzystamy przede wszystkim z faktoringu wierzytelnościowego w pewnym zakresie. Również poprawiliśmy naszą strukturę umów kredytowych, umów pożyczkowych poza tymi, które już mamy zawarte, czy też były wydłużane w ubiegłym roku. W tym roku również zawieramy dwie niewielkie umowy poprawiające jak gdyby płynność i obniżające koszty finansowe obsługi naszych rachunków bieżących oraz rachunku cash poola, którym finansujemy grupę kapitałową. Także sytuacja, jeżeli chodzi o umowy kredytowe, bankowe, jest bardzo dobra. Tutaj widzimy głęboką, powiedziałbym no, kolokwialnie mówiąc, pojemność na zwiększenie tego długu wtedy, kiedy takie potrzeby by wystąpiły. Przechodząc do inicjatyw rozwojowych. Proszę Państwa, w pierwszym kwartale tego roku zrealizowaliśmy inwestycje kapitałowe o wartości 486 milionów złotych. Jest to o 40 milionów więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Jest to, powiedziałbym, niestety niewiele mniej niż zabudżetowaliśmy w pierwszym kwartale, ale rzeczywiście ten pierwszy kwartał poza impaktem na ceny również no, odczuwaliśmy impakt na łańcuchy dostaw, jeżeli chodzi o zakupy przede wszystkim stali, elementów stalowych. Tutaj nastąpiły pewne opóźnienia, pewne spowolnienia, pewne przerwanie łańcuchów dostaw. Tych dostaw, które przede wszystkim pochodziły z tych przemysłowych terenów Ukrainy i no, one są zastępowane innymi kierunkami. Nie odczuwamy braku dostaw stali, natomiast nastąpiły pewne opóźnienia, również te związane z obsługą handlu międzynarodowego w portach chińskich. Wiemy, że tam w tej chwili panuje lockdown, w zasadzie niewiele się w portach dzieje. Część naszych dóbr inwestycyjnych również była opóźniona, stąd niewielkie, ale jednak odczuwalne opóźnienia w realizacji programu inwestycyjnego w pierwszym kwartale. Natomiast wchodząc bardziej w szczegóły, no ważny dla nas obszar Głogowa Głębokiego Przemysłowego. Jest to obszar, w którym dzieje się dużo, ile nie najwięcej, jeżeli chodzi o roboty przygotowawcze. Tutaj produkcja jest zgodna z planem, ona jest minimalnie poniżej, ale powiedziałbym, jesteśmy z tego zadowoleni, gdyż oznacza to, że prace w Głogowie Głębokim Przemysłowym skierowane są bardziej na drążenie chodników, czyli drążenie, umownie mówiąc, w kamieniu. W związku z tym one nie dają tego wydobycia miedzi, natomiast dają nam to, na czym nam najbardziej zależy, czyli zbliżanie się do nowych perspektywicznych obszarów wydobywczych, a jest to inwestycja, którą musimy ponieść, musimy po prostu chodniki zbudować, musimy je wydrążyć. Bardziej szczegółowe rozpisanie naszych inwestycji, to tylko powiem o kilku zagadnieniach. Trwają bardzo intensywne prace związane z przygotowaniem do budowy szybu GG2, czyli tak zwanego szybu Odra. Tutaj wykonywane są, mamy zakończone postępowanie na wykonanie otworów podszybowych. Wykonano kolejne etapy stacji klimatycznej przy szybie GG1 oraz przyłączenia czy połączenia systemów klimatyzacyjnych Polkowic, Sieroszowic i Rudnej. Także w tej chwili te wszystkie obszary, na których nam zależało, są już klimatyzowane, są już schładzane. To też przekłada się na przyszłe możliwości wydobywcze. Wykonano prawie 10,5 kilometra wyrobisk górniczych oraz cały szereg projektów energomechanicznych i tutaj w szczególności związanych nie tylko z uzbrajaniem nowych obszarów, ale także z budową rurociągów podziemnych i pompowni związanych z odwodnieniem kopalni, także z doprowadzeniem do takiej pełnej zdolności pompowni głównej. Także to są te prace górnicze. W hutach w tej chwili trwa postój tak zwanej dwójki, czyli huty miedzi Głogów 2. Jest to postój planowy, też o nim mówiliśmy. Rozpoczął się 25 kwietnia, potrwa 78 dni. Jest realizowany zgodnie z planem, nie ma tam żadnych negatywnych niespodzianek. Jest on projektem kapitałowym. Natomiast w Legnicy w zasadzie już dobiega końca rozruch instalacji Solinox, instalacji odpylania i neutralizacji emisji. Zostały uruchomione kolejne etapy tej instalacji, również instalacja wychwytu rtęci czy chlorku rtęci. Także to są trudne instalacje, już wystartowały. Na Żelaznym Moście, tak jak już wspominaliśmy, już funkcjonuje kwatera południowa. Obecnie dobiegają końca prace związane z uruchomieniem stacji segregacji i zagęszczania odpadów. Tam 80% jest prac wykonanych. Trwają prace w zasadzie instalacyjne, uruchomieniowe i jest to również zgodne z planem. Jeszcze dwa słowa na temat naszego programu energetycznego. Poświęcamy temu wiele uwagi. Jak Państwo wiedzą, jest to nasze piąte E strategiczne i również te koszty i sytuacja związana z dostawami materiałów energonośnych czy samej energii elektrycznej powodują, że jest to program, który dla nas jest w tej chwili szczególnie istotny. I tutaj realizujemy te projekty, które były w trakcie, czyli budowa własnej elektrowni fotowoltaicznej na terenie piaskowni Obora. Ona wchodzi tam w kolejną fazę budowy. Przygotowaliśmy kolejne projekty do budowy na terenach należących do Huty Miedzi Głogów i Huty Cedynia, ale takich ważnych zdarzeń, które miały miejsce w pierwszym kwartale, to jest podpisanie tak zwanego Early Works Agreement, czyli no można powiedzieć umowy na wykonanie prac przygotowawczych czy też prac oceny możliwości realizacyjnych z firmą NewScale, czyli właścicielem technologii małych reaktorów modularnych w kierunku budowy elektrowni jądrowej przez nas wspólnie, czy powiedzmy no, na technologii właśnie firmy NewScale. Obecnie trwa wymiana dokumentacji, tłumaczenie dokumentacji, współpraca z Polską Agencją Atomistyki, uzyskiwanie warunków, uzyskiwanie wskazówek tych, które będą przydatne przy przygotowywaniu się do procesu pozwoleniowego i procesu lokalizacyjnego. Również podpisaliśmy Memorandum of Understanding z partnerem francuskim, z firmą Total Energies w kontekście wspólnej budowy morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Również wspólnie wystąpiliśmy o kilka koncesji. Teraz w tym obecnie prowadzonym, a właściwie już zakończonym procesie koncesyjnym złożyliśmy koncesje na te obszary, które naszym wspólnym zdaniem były najbardziej atrakcyjne, także nie na wszystkie, ale w tej chwili jeszcze szczegółów nie ujawniamy. Ten proces właśnie się zakończył, można powiedzieć, w tym tygodniu i będzie dalej trwało postępowanie koncesyjne. Natomiast działamy już w trybie, powiedziałbym, współdziałania z firmą Total Energies, która również jest bardzo zainteresowana rozwojem energetyki odnawialnej i jest zainteresowana, żeby robić to wspólnie z nami. Myśmy również przystąpili jako KGHM do dwóch porozumień sektorowych. Jest to porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W obu bierzemy aktywny udział, jesteśmy członkiem, jesteśmy włączeni w pracę tych obu ciał i można powiedzieć, trzymamy rękę na pulsie. Jesteśmy zainteresowani zarówno realizacją projektów wodorowych, jak i oczywiście morskich projektów energetycznych. Także podsumowując, my jakby podtrzymujemy nasze deklaracje związane z osiąganiem celów samodzielności energetycznej, czyli tego celu 50% generacji własnej do roku 2030. Mamy nadzieję, że ten miks, który będzie w roku 2030, będzie nieco inny niż to, o czym myśleliśmy, czy mówiliśmy 2 czy 3 lata temu. Będzie w tym większy udział energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej. Natomiast my też bardzo jakby elastycznie reagujemy na sytuację związaną zarówno z cenami gazu, jak i dostępnością gazu. Tutaj posiadamy gazowe źródła energetyczne, natomiast ich wykorzystanie jest uzależnione od ceny różnicowej produkcji energii elektrycznej z gazu lub z węgla lub zakupu rynkowego. Także tutaj jak gdyby operujemy bez dogmatu, posiadamy te aktywa i wykorzystujemy je w takim okresie i na takich warunkach, które są najbardziej ekonomiczne. To powiedziałbym tyle z mojej strony. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze przekazuję głos panu prezesowi.
Podsumowując, szanowni państwo, staramy się robić to, co mówimy i mówić to, co robimy. Tak? Krok po kroku w kontekście energii realizujemy ideę niezależności energetycznej w oparciu o energetykę jądrową. W tym roku zamierzamy już złożyć pierwsze wnioski formalne związane z wstępną certyfikacją technologii do Polskiej Agencji Atomistyki. Nasz partner technologiczny też zacieśnia współpracę z kolejnymi kooperantami, z koreańską firmą Doosan, z Samsungiem, jeśli chodzi o przystąpienie do produkcji. Więc jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o właśnie kwestię tej niezależności energetycznej w oparciu o energię jądrową. Staramy się z tych szans też korzystać, które przynosi nam gospodarka, bo ten okres koniunktury też wiemy o tym, że zawsze jest, trwa jakiś czas i przychodzą też okresy dekoniunkturalne. I to, co można robić, to pamiętać o tym, że sytuacja, w której jesteśmy, nie jest stała i wieczna, tak? Więc robimy też wszystko i dawaliśmy sobie radę w sytuacjach trudnych cen, niskich cen, miedzi, w sytuacjach covidowych, w sytuacjach teraz, które nas dotykały, zakłócania łańcuchów dostaw. One też miały miejsce, ale po prostu trzeba reagować elastycznie. I pokazujemy państwu to, co pokazujemy. Liczymy na to, że ten czas dobry będzie dla nas trwał dalej. Jednocześnie przypatrujemy się tej rzeczywistości, analizując trendy i będąc gotowym na różne rozwoje wypadków. Taka jest nasza rola jako zarządu i tak do tego podchodzimy. Dziękuję bardzo.
Panie prezesie, dziękuję bardzo za komentarz. Szanowni państwo, po omówieniu wyników przechodzimy teraz do sesji pytań i odpowiedzi. Przeprowadził ją dla państwa Janusz Krystosiak, szef relacji inwestorskich. Ja mam prośbę ze względu na transmisję online, jeśli to możliwe, używanie mikrofonu i ze względu na to, że przygotowujemy transkrypcję, o podawanie nazwy instytucji bądź medium, które państwo reprezentują. Dziękuję.
Robert Olesiński, portal W Gospodarce. Wspominaliście państwo o wpływie sankcji na wyniki firmy. Czy moglibyście państwo przybliżyć nam jakieś prognozy, jak te sankcje mogą wpłynąć na państwa działalność i wyniki w najbliższych kwartałach na przykład?
Znaczy my nie mamy jakby wpływu sankcji, które mogą na nas wpływać negatywnie, bo nie mamy partnerów handlowych w dużej skali po tamtej stronie, jeśli chodzi o sprzedaż naszych produktów. Zresztą również jeśli chodzi o dostawy, bo nie możemy korzystać z dostaw, jeśli chodzi o firmy, które zostały sankcjami obłożone, ale to nie jest po pierwsze duża skala, jest bardzo mała skala, a jeśli nawet jest, no to jesteśmy w stanie radzić sobie z tym w formie po prostu zamiany tych dostawców, tak, na innych, którzy sankcjami nie są objęci, więc to były raczej działania operacyjne, które trzeba było podjąć, żeby się dostosować do tego, że sankcje istnieją albo że sytuacja wojenna jakby istnieje, niż sytuacje, które miały wpływ na nasze wyniki finansowe, produkcyjne czy zdolności operacyjne. Tak to wygląda.
Jeszcze mam drugie pytanie w kontekście tego programu rozwoju energetyki przez KGHM. Ja oczywiście rozumiem, że przede wszystkim robicie to w celu zapewnienia własnych potrzeb energetycznych, ale czy w prognozach macie państwo również założenia dotyczące poprawy sytuacji energetycznej, nie wiem, w regionie na przykład?
To jest tak, że wiadomo, że w kontekście polskiej energetyki, jeśli trend związany z certyfikatami związanymi z emisją CO2 będzie trendem trwałym, bo sporo rzeczy się może przewartościować w wyniku sytuacji, jakby, którą mamy, to powiedzmy, że potrzeby systemu energetycznego są duże, nie tylko nasze jako firmy przemysłowej, firmy dużego konsumenta, ale również generalnie całego rynku, tak? I w ramach tych naszych przedsięwzięć sam program energetyki jądrowej pozwala na pewną samowystarczalność energetyczną, jeśli chodzi o nas, ale w przypadku, jeśli powiodą się również inne projekty, które są tam w agendzie związane z OZE, czy też będzie możliwość większego zeskalowania projektu energetyki jądrowej, to oczywiście jesteśmy gotowi na sprzedaż tej energii do powszechnej sieci dystrybucyjnej, a w taki sposób, żeby również odpowiedzieć na potrzeby przemysłu i klienta indywidualnego, jeśli chodzi o dostęp do po prostu jak najtańszej dostępnej energii. Ważne jest szczególnie w przypadku energii jądrowej liniowość dostaw. To znaczy doskonale wiemy, że i to trzeba zawsze o tym mówić, bo to nie jest takie, to jest proste, ale nie jest oczywiste, że energia zielona w przypadku wysokiego wolumenu konsumpcji nie jest energią dającą stabilne dostawy. Wiemy o tym, że słonecznego okresu w Polsce jest 30%, może roku 35% efektywnie. Wiatr nawet jeśli wieje, to nie zawsze, a my mamy pobór energii ciągły i właściwie liniowy, tak? W dzień, w noc, niezależnie od pory roku. Dlatego potrzebujemy energetyki jądrowej i to jest ten kierunek. Inaczej jest w Chile, gdzie słońce świeci na pustyni Atacama właściwie cały czas, oczywiście poza nocą, ale świeci, tak? I dlatego tam w 2023 roku właściwie w 100% będzie można się zaopatrzyć w oparciu o energię słoneczną, jeśli chodzi o potrzeby Sierra Gorda. I tak to wygląda w dużym skrócie.
Witam, słychać mnie? Słychać. Paweł Puchalski, Santander. Może ja bym zaczął od podstaw. Mamy już maj. Chciałem się dowiedzieć, jaką dywidendę spółka zapłaci w tym roku, a wciąż nie mogę znaleźć komunikatu na ten temat. Czy należy zakładać, że nie wiem, ponieważ wasz zysk spółki matki potroił się w poprzednim roku, to także potrojenie się dywidendy ze złoty 50 na 4,50 jest dobrym założeniem? To może zaczniemy od tego.
Nie może pan znaleźć komunikatu, bo go jeszcze nie ma. W dużym skrócie, czyli zarząd nie podjął decyzji i nie rekomendował Radzie Nadzorczej Walnemu tej decyzji. Jesteśmy właściwie w przeddzień podejmowania tej decyzji. Już niebawem się tym zajmiemy. Patrząc na przesłanki do tego, to jak pan zauważył, zysk firmy jest znacznie większy w roku 2021. Polityka dywidendowa nie zmienia się, to znaczy jest cały czas taka, jaka była, czyli polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy. No i trzecia przesłanka jest zawsze element jakby niepewności, ale też potrzeb inwestycyjnych i w ramach tych parametrów trzech będziemy się poruszać, rekomendując naszym organom korporacyjnym skrypt, ale generalnie patrzymy na to pozytywnie i optymistycznie. Tak mógłbym podsumować ten wątek.
Dziękuję. To może troszkę więcej szczegółów. Po pierwsze, właśnie sprzedaliście kopalnię Frankę. Rozumiem, że również na dniach wyjdzie korekta całorocznego budżetu, no bo w tym budżecie chyba Frankę było, szczególnie jeśli chodzi o KGHM International. Także po pierwsze pytanie, kiedy korekta budżetu na rok 2022 o Frankę? I jeżeli jesteśmy przy Frankę, to chciałem tylko się upewnić, no bo mamy od was informacje na temat kosztu C1 KGHM International. Powinienem, czy dobrze zakładam, że C1 Frankę był istotnie wyższy? To tyle, jeśli chodzi o Frankę.
Nie będziemy dokonywać korekty budżetu, dlatego że wolumen produkcji kopalni Frankę nie był ujęty w budżecie tego roku. Myśmy zakładali tę sprzedaż, ta sprzedaż już była dostatecznie daleko zaawansowana. Nie budżetowaliśmy tej produkcji. Natomiast intuicja jest słuszna. Rzeczywiście koszt produkcji miedzi w kopalni Frankę rósł bardzo szybko w ostatnim czasie i to była jedna z przesłanek, dla której zdecydowaliśmy się tę kopalnię sprzedać. Ona po prostu stała się nierentowna.
Dobrze, to teraz jeszcze pozostając w temacie budżetu i wykonu. Zabudżetowaliście konkretne wartości, teraz mówię o spółce matce, podczas gdy wykon jest bardzo dobry, jeśli chodzi o większość wskaźników. Sprzedaż nie jest istotna, chodzi o produkcję. Jesteście po kilka procent powyżej budżetu. Czy, i teraz proste pytanie, czy zamierzacie skorygować budżet spółki matki, jeśli chodzi o wolumeny w górę? Czy po prostu pierwszy kwartał był wyjątkowo dobry, jeśli chodzi o wykon i kolejne kwartały powinny być odpowiednio słabsze, tak żeby dopasować się do całorocznego budżetu?
Podobnie, tutaj nie przewidujemy korekty budżetu. No ten wzrost produkcji, teraz się odniosę konkretnie, wzrost produkcji miedzi jest związany raczej z przerobem większej ilości wsadów obcych, a jeżeli chodzi o dostępność wsadów obcych, w szczególności złomów, tutaj pewności nigdy nie mamy. W związku z tym nie chcemy wybiegać ponad wolumeny budżetowe, jeżeli chodzi o plan produkcji. Natomiast produkcja z wsadów własnych utrzymuje się w zasadzie na stabilnym poziomie. Jeżeli chodzi o produkcję srebra, która rzeczywiście bardzo nas cieszy, jest większa w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku, ma to związek po prostu, no, z, tak mówiąc kolokwialnie, tutaj pan prezes na pewno mnie poprawi, bo pewnie się wyrażę niefachowo, ale przekopujemy się przez obszar, który ma nieco wyższy grade, nieco wyższą zawartość srebra niż ta, która była antycypowana w budżecie tego roku, czy też która została, była eksploatowana w ubiegłym roku. Dla nas srebro, jak gdyby my się nie kierujemy zawartością srebra w wybieraniu kierunków eksploatacyjnych, jest to produkt wynikowy, związku z tym my jak gdyby przyjmujemy go z radością, jak jest większy, natomiast też trzeba się liczyć z tym, że mogą być okresy, w którym ta produkcja będzie mniejsza. Także tutaj nie prowadzimy rozpoznania geologicznego w kierunku zawartości srebra.
Dobrze, a uszczegóławiając, to jeśli już mówimy o srebrze, to ile będzie trwało przekopywanie się? Ja wiem, że nie możecie żadnych gwarancji dać co do tego, co tam będzie, ale rozumiem, że to jest konkretne złoże i na przykład czy już kończycie się przekopywać? No chętnie bym się dowiedział, czy te wyższe zawartości srebra będą przez najbliższe 12 miesięcy, czy może tylko do jutra?
Jeżeli można. Jak pan zauważył, zawartość miedzi w wydobytym urobku za pierwszy kwartał jest 1,48. Plan 1,47. Tak jak tutaj pan prezes wspomniał, srebro jest wypadkową zawartości miedzi. I stąd wynika ta większa produkcja. Ona jest gdzieś około 6% na tym zyskujemy, jeżeli chodzi o produkcję srebra.
Dobrze, to jeśli jeszcze mogę, skoro jestem przy mikrofonie, porozmawiajmy też o jeszcze jednej pozycji, którą też żeście zabudżetowali, całkowite koszty, tylko że to głupio brzmi, ale to były koszty przedwojenne. I teraz bardzo bym chciał, no wiemy, gdzie mamy inflację, gdzie mamy koszty surowców energetycznych, które was bezpośrednio dotykają. Bardzo bym chętnie się dowiedział, no właśnie, na ile widzicie wasz budżet kosztowy wymaga korekty, oczywiście w górę?
Myślę, że to jeszcze jest za wcześnie, żeby tej korekty dokonywać. Widzieliśmy, jak wyglądały ruchy na cenie gazu. Ta cena gazu wystrzeliła czterokrotnie przed wojną. W trakcie wojny zaczęła paradoksalnie spadać. Więc teraz zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja popytu, podaży i ceny na giełdzie holenderskiej. To jest jeszcze mocno niepewne. Również jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, no my jesteśmy w tym roku w 85% chyba, czy w tej chwili 90% zakontraktowani, zafiksowani. W związku z tym byłoby trochę jak gdyby takim uprzedzaniem faktów zmienianie budżetu. Natomiast oczywiście śledzimy i modelujemy ścieżki cenowe i zastanawiamy się, jaki to będzie miało wpływ na wynik, bo wpływ na koszty mieć będzie na pewno. Natomiast czy ten wynik zostanie offsetowany innymi korzystnymi zdarzeniami, takimi chociażby jak kurs złotego czy cena miedzi, no to trudno powiedzieć. Dlatego nie, no my nie, raczej nie stosujemy takiej metody, żeby zmieniać budżet w takt zmian sytuacji rynkowej. Chyba że ta zmiana już będzie miała rzeczywiście charakter trwały, ale to wtedy no, będziemy ją odzwierciedlali raczej w budżecie kolejnego roku.
Panie prezesie, pan mówi o tym, że przychody offsetują koszty. Ja nie pytam o przychody ani o EBITDA, bo wiem, że nie dostanę tej odpowiedzi. Ja pytam się bezpośrednio o koszty, a koszty tutaj, na koszty wasz wolumen czy kurs nie ma większego wpływu. Mamy inflację właśnie na poziomie 100%. Pan mówi o zahedżowaniu energii w 85%, a może 90%. Co oznacza, że tu i teraz płacicie za te brakujące 10% po 1000 zł? Moim zdaniem są wszelkie przesłanki, żeby budżet na poziomie kosztów, który pokazaliście inwestorom, skorygować, chyba że twierdzicie, że ten budżet, który pokazaliście, już nie pamiętam, w styczniu, jakoś tam na przełomie roku, jest wprost aktualny.
To jest chyba trochę taka dyskusja teoretyczna, gdyby co to znaczy zmiana budżetu. No, my pokazujemy wpływ kosztów na wynik. Możemy zaprezentować jak gdyby nasze analizy cenowe dotyczące cen energii elektrycznej czy surowców energetycznych. Natomiast nie wiem, czy jak gdyby jest pewien automatyzm związany z koniecznością zmian budżetów w takt zmian no, kosztów produkcji. To myślę jest dyskusja, powiedziałbym, trochę bardziej akademicka. Ja bym chętnie oczywiście offline przedyskutował to szerzej, czy z gronem analityków, jak gdyby, jakie są przesłanki do zmian budżetu i co państwo przez to rozumieją, no bo dla nas budżet to jest przede wszystkim wynik. My nie planujemy oddzielnie sprzedaży i oddzielnie kosztów. Raczej planujemy wynik. W związku z tym, jeżeli widzimy dwa czynniki, które się nawzajem znoszą, to mówimy, dopóki one są do siebie proporcjonalne, no to możemy nadal planować podobne targety, jeżeli chodzi o wynik finansowy. Ale chętnie jakby podejmę tę dyskusję oddzielnie.
Rozumiem. No kończąc tę dyskusję, proszę pamiętać, że to, co pokazujecie, to są koszty. My, analitycy, sobie dośpiewujemy przychody i EBITDA i nie oszukujmy się. Cena miedzi, srebra i złotówki to są czynniki zewnętrzne, nad którymi nie panujecie. Natomiast no, co do kosztów, to akurat doskonale powinniście wiedzieć, jak one się zachowują. Także ja tylko pytam o rzeczy, które żeście oficjalnie podali. Gdybyście podawali prognozę EBITDA, rozmawialibyśmy o EBITDzie. Podaliście prognozę kosztów. Moje pytanie, czy ona jest wciąż aktualna po tych wszystkich zmianach?
Myśmy podawali prognozę również przychodów i EBITDA. Natomiast z kosztami to jest tak nie do końca, bo my panujemy nad zużyciem, natomiast jak gdyby no nie panujemy nad cenami. Może byśmy chcieli, ale nie mamy takiej zdolności. I oczywiście tam, gdzie są możliwości zastępowania, jakichś substytucji, to z tego korzystamy. Natomiast nie mamy możliwości wpływu ani na ceny energii, ani na ceny gazu, ani węgla, czy koksu, czy stali. Co do zużycia, no to jest co innego. To i tutaj mówiłem, my powołaliśmy cały szereg zespołów inicjatyw w tej chwili związanych z minimalizacją zużycia tych czynników kosztowych, czy kosztotwórczych, również paliwa, smary i tak dalej. Tam jest cały szereg tych programów w tej chwili przez nas uruchomionych i to, gdzie możemy kontrolować, to kontrolujemy. Natomiast myślę, że nadal gdyby wrócę do tej myśli, że chyba łatwiej będzie nam porozmawiać w gronie analityków na temat tego, czego państwo oczekują w kontekście modelowania kosztów, bo chętnie się podzielimy tym, ale natomiast myślę, że warto to też odnieść do jakichś modeli rynkowych, tego co rynek mówi na temat kosztów materiałowych. My chcemy mieć pewność, że jak gdyby nie jesteśmy na górze tej skali, czyli jak gdyby no, nasze koszty nie rosną szybciej niż innym, mówiąc wprost. I odzwierciedlamy to w swoich kosztach, znaczy zmiany wywołane sytuacją wojenną przede wszystkim, odzwierciedlamy w takim stopniu, w jakim to jest minimalnie niezbędne.
Dziękuję bardzo. Poprosimy. Dziękuję. Kolejne pytanie.
Dzień dobry, Monika Borkowska, Interia. Chciałam spytać o sytuację w Chinach. Jak wyglądają dostawy, popyt, biorąc pod uwagę walkę, jaką Chiny wciąż toczą z pandemią i jak to przekłada się na państwa biznes?
Jeśli chodzi o dostawy na rynek chiński, my handlujemy stabilnie i na nasz handel jakoś w istotny sposób nie wpływa ta sytuacja lockdownów chińskich. Oczywiście przypatrujemy się temu, bo czekamy też na taką decyzję, czy ta polityka lockdownowa się zmieni, czy ta zasada zero COVID będzie dalej obowiązywała, bo to może nie ma wpływu na nas jakby w tej chwili, jeśli chodzi o nasz handel, a nawet jeśli w jakiś sposób ma, to jesteśmy w stanie pozycjonować te produkty w innych miejscach, ale może mieć wpływ na kwestie światowej gospodarki i dlatego temu faktorowi, temu czynnikowi uważnie się przyglądamy. Ale również nie tylko na światową gospodarkę pod kątem popytowym, ale także jeśli chodzi o tempo i stabilność łańcuchów dostaw, co już obserwowaliśmy i mieliśmy z tym do czynienia w czasach COVID-u, tak? A właściwie te czasy minęły u nas w Europie, ale no w Chinach nie, więc jakby ten wątek też z poziomu naszego bezpieczeństwa dostaw tam, gdzie my coś kupujemy, jeśli chodzi o półprodukty, jeśli chodzi o elementy maszyn, to jest czynnik stałego monitoringu i ryzyka w tym obszarze.
Jeszcze chciałam dodatkowo spytać o CAPEX, bo państwo planowaliście na ten rok 2,8 miliarda wydatków. Czy ta kwota zostaje utrzymana, czy też biorąc pod uwagę łańcuchy dostaw, które stwarzają jakieś problemy, a z drugiej strony wzrost kosztów związany z rosnącymi cenami towarów na rynku, czy tutaj należy spodziewać się jakichś większych odejścia od tej kwoty?
No, tutaj jak gdyby jest słuszna absolutnie intuicja. Istnieje ryzyko, że pewien zakres rzeczowy CAPEX-u nie zostanie wykonany. Tutaj chodzi przede wszystkim o dostawy niektórych maszyn dołowych. Natomiast prawdopodobnie budżet CAPEX-u zostanie zrealizowany właśnie wskutek wzrostu cen realizacji projektów CAPEX-owych, czy też zakupu maszyn i urządzeń. Natomiast jest to, powiedziałbym, niezagrażające naszej produkcji, chociaż oczywiście no, nie jesteśmy z tego tytułu szczęśliwi. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę rzeczywiście obiektywne czynniki, które wpłynęły na zdolności produkcyjne naszych dostawców maszyn. Natomiast te CAPEX-y, znowu wracając do tego, które są bardziej pod naszą kontrolą, czyli chociażby budowa przenośników taśmowych, taśmociągów popularnie mówiąc, one przyspieszyły i to, co jest w naszej gestii, co jest możliwe, co również wpływa na zdolności wydobywcze, realizujemy i planujemy, żeby zrealizować w pełni, jeżeli chodzi o zakres rzeczowy. Może...
Jeżeli chodzi o te przenośniki taśmowe, to w tamtym roku 17 wybudowanych przenośników taśmowych. Na ten rok mamy przewidziane 19 przenośników taśmowych. Na następne 20, na następne 23. To oczywiście nam pomoże w utrzymaniu niższych kosztów, no bo wiadomo, im bliżej przenośniki taśmowe oddziałów, tym te koszty są niższe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? Jest. Proszę bardzo.
Tak, halo. Daniel Czyżewski, Energetyka24.com. Pojawiły się informacje niedawno o groźbie nacjonalizacji Sierra Gorda. Czy ta groźba minęła? Czy może powrócić? A jeżeli może powrócić, to czy KGHM ma strategię na taki wypadek?
Rzeczywiście po zmianie władzy w Chile pojawiały się takie postulaty polityczne. Obecnie nie zyskały one akceptacji, można powiedzieć w dużym skrócie i skracając, organów, które są zdolne do zmiany konstytucji w Chile, czy zmiany ustawodawstwa. Na tę chwilę oczywiście sytuacja może być dynamiczna, ale można powiedzieć, że raczej ten postulat schodzi na drugi, a nawet trzeci plan w kontekście postulatów politycznych. A czy może coś jeszcze zdarzyć? No, póki trwa historia, to zdarzyć się może wszystko. Niektórzy kiedyś pisali, że jest koniec historii, ale no, nie zakładam, jak pokazuje nam świat, historia się nie skończyła, raczej się toczy, więc zawsze mogę powiedzieć, że jest możliwy powrót do tego postulatu, ale patrząc na to, co się dzieje, jakby obecnie sytuacja jest raczej uspokojona i ta radykalna część chilejskiej klasy politycznej jakby jest, myślę, że w fazie weryfikacji swoich założeń w tym obszarze. Jak to nazwę?
Dziękuję. Ja pozwolę sobie, jeśli jesteśmy, mówimy o operacjach naszych w Chile, przeczytać pytanie i poprosić zarząd o odpowiedź. Pytanie Reutersa. Jakie są Państwa plany rozwojowe w Chile? Jakie są Państwa plany akwizycyjne? Czy jesteście zainteresowani nabyciem nowych kopalni w Polsce lub za granicą?
To, co mogę powiedzieć, to, że stale monitorujemy jakby rynek możliwych, dobrych projektów. Bardziej koncentrujemy się na, mogę też chyba powiedzieć, obszarach bliższych nam logistycznie i terytorialnie, również na europejskich obszarach. Pierwszeństwo mają obszary w Polsce i rozbudowa naszej bazy zasobowej w oparciu o to, co mamy zidentyfikowane, a udostępnianie nowych złóż sąsiadujących z nami albo będących naszą własnością koncesyjną. Ale to nie wyklucza również tego, żeby mieć zdolność miejscach stabilnych politycznie, logistycznie w Europie podejmować działania inwestycyjne i na tym też część naszego zespołu w sensie przypatrywania się temu, identyfikacji po prostu pracuje.
Pytanie o operację w Chile. Sierra Gorda pyta pan Jakub Szkopek. Pytanie o wydobycie miedzi w Sierra Gorda. Budżet na 2022 rok zakładał przejściowy spadek produkcji. Tymczasem dane za pierwszy kwartał pokazują wciąż wzrost wydobycia. W jakiej części bieżącego roku spadek produkcji w Sierra Gorda może nastąpić?
Jeżeli chodzi o tą produkcję w Sierra Gorda, to jest to oczywiście związane z eksploatacją złoża z niższym parametrem zawartościowym i będzie to widoczne w drugim kwartale tego roku.
Dziękuję bardzo. Mam kolejne pytanie od pana Jakuba, tym razem o podatek od wydobycia kopalin w Polsce. Obowiązuje do listopada 2022 roku. Czy zarząd widzi szansę, aby stawka została na niższym poziomie również w 2023 roku i może kolejnych latach?
To raczej pytanie nie do zarządu, tylko do strony rządowej. Też jest rzet w słowie, ale jednak to inna strona i myślę, że tam jest władztwo w tej sprawie. My oczywiście jak zwykle, i to powtarzałem wcześniej, prezentujemy nasze argumenty, pokazując jakby i sytuację, i konieczności potrzeb inwestycyjnych w spółce, ale decyzja jest i ocena prawdopodobieństwa tej decyzji jest raczej po stronie rządowej administracji podatkowej niż po naszej.
Dziękuję bardzo. Lubin 24. Na kiedy planowany jest remont Legnickiej Huty? Tu prosiłbym o przypomnienie, już rozmawialiśmy.
Jeżeli chodzi o Hutę Legnica, to na piecach szybowych nie przewidujemy w tym roku remontu. Będą to remonty na WTR-ze, czyli na piecu złomowym. I jest to czerwiec i lipiec. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę nadal pytań z sali. Pyta pan Arnold Fiołek. Jak obecnie wyglądają kwestie cenowe związane z cenami stali? Jakie były maksymalne ceny stali? Ile wynoszą dla państwa obecnie? To już też o kosztach materiałowych troszeczkę mówiliśmy. Czy pan prezes chciałby uzupełnić?
Tak, no nie będę tutaj komentował tego, ile my płacimy za stal w kontraktach, w poszczególnych kosztorysach, bo są poszczególne kontrakty i raczej są objęte tajemnicą handlową. No nie ukrywamy, że cena stali wzrosła. Benchmarki są na rynku zarówno w kontekście wzrostu średniej ceny, jak i poszczególnych rodzajów stali. No to na tym rynku się jakby w kontekście naszych zakupów można tylko do tego przyłożyć ewentualnie wolumen, że kupujemy trochę więcej i możemy czasami zapłacić trochę mniej, ale to są dane rynkowe.
Dziękuję. Teraz proszę pytanie od UBS. Czy mogę, przepraszam, przetłumaczę szybciutko, czy mogę prosić o jakiś guidance, kiedy zamierzają państwo rozpocząć wyższe wydatki capexowe na projekty nuklearne?
Przepraszam, jeszcze raz jakbym mógł poprosić.
Czy można prosić o jakieś wskazówki, kiedy zamierzają, czy mogą państwo zintensyfikować wydatki na projekty nuklearne?
Możemy je zintensyfikować w momencie zakończenia projektu i zapłacania faktury, mówiąc wprost, czyli w perspektywie 10 roku 2029. Ale rozumiem, że istotą pytania raczej jest, czy można się spodziewać większych istotnych wydatków przed wybudowaniem. No, proces inwestycyjny to są 2-3 lata. To mniej więcej tak wygląda, bardziej pewnie 3, czyli od momentu, taki intensywny moment budowy, dłuższy czas to jest w ramach tego projektu, to są prace przygotowawcze, administracyjne, pozwoleniowe, środowiskowe i tak dalej. One się wiążą oczywiście z jakimiś wydatkami, ale nie tak istotnymi jak wydatki związane z samą budową i zapłaceniem po prostu za wybudowanie tej infrastruktury, czyli największe wydatki to jest raczej trzecia część tego okresu do roku 2029-30.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie od pana Łukasza Rudnika, Trigon. Czy w przyszłym roku jest szansa na większą produkcję molibdenów Sierra Gorda? Mówiliśmy o produkcji miedzi, czy możemy powiedzieć się coś o molibdenie?
No, na tą chwilę nie mam takich danych.
Szanowni Państwo, czy mamy jeszcze pytania z sali? Szanowni Państwo, resztę pytań, które mamy również, one właściwie są podobne do tych, które mieliśmy, ale oczywiście czekamy jeszcze po konferencji na Państwa pytania. Przypominam adres ir@kghm.com. Wszystkie pytania razem z tymi, które dzisiaj padły, razem z pytaniami i odpowiedziami znajdą Państwo w transkrypcji dzisiejszego zapisu. My jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji również po konferencji. Zapraszamy i zapraszamy oczywiście do rozmów z nami również między konferencjami, czyli między dzisiejszą a następną, która będzie już konferencją poświęconą wynikom półrocznym. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję Panom Prezesom, dziękuję Panie Dyrektorze.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.